Panie i panowie, Radio Wnet wraca do źródeł. Uśmiechnięty pan Mariusz Przybylski, dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej, oddział w Kędzierzynie-Koźlu. No właśnie, wyciągnąłem sobie starą notatkę, i którą rozpocząłem i powitałem słuchaczy w pewnym miejscu, że w Polsce istnieje 8 samodzielnych urzędów żeglugi śródlądowej w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Szczecinie, Gdańsku, Bydgoszczy, Giżycku oraz Kędzierzynie-Koźlu. No teraz ta informacja byłaby trochę już nieaktualna, prawda? Niestety.
Tak, od 1 października mamy 3 urzędy. Szczecin został w tej samej strukturze, natomiast pod Wrocław właśnie podlega delegatura w Kędzierzynie-Koźlu i w Krakowie, czyli jestem dyrektorem delegatury Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie-Koźlu, ale w Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu, tak? Ciągle też się jeszcze tej nazwy uczę. Natomiast Urząd Żeglugi w Bydgoszczy posiada delegaturę w Gdańsku, Giżycku i Warszawie.
Dlaczego takie zmiany? Czy były potrzebne?
No, głównym powodem było wzmocnienie urzędów, tak, wobec tych wyzwań, które posiadamy, a wiadomo, że chcemy rozwijać w Polsce żeglugę śródlądową, a opóźnienia w tym są, no, niestety katastrofalne. I to ma spowodować, że będzie właśnie bardziej sprawne i skuteczne zarządzanie tym.
A niech mi pan powie, bo tak, Kędzierzyn-Koźle, przynajmniej dla mnie, tego pokolenia plus 40, kojarzył się z tym portem, z tymi barkami sunącymi rzeką. I powiem szczerze, że brakuje tego widoku, myśląc o tym, że ta Polska w przebudowie też sporo ma do zrobienia właśnie w kwestii rewitalizacji tych naszych kanałów wodnych, Wisły, Odry, ale nie tylko. Czy jest szansa, że rzeczywiście to, o czym mówi się, to w naszym kraju bardzo wiele rzeczy się mówi, natomiast bardzo niewiele rzeczy staje się tak zwanym ciałem i czymś praktycznym, wykonanym, ukończonym. Pana nadzieje związane z tym najbliższym czasem, bo jakby nie patrzeć, jeżdżąc po Polsce, wracając do źródeł, widzimy, że ta Polska jest w przebudowie, buduje się. Natomiast czy jest też szansa, że znowu staniemy się potęgą, chociażby gdy mowa o tych naszych rzecznym przesyle towarów?
No, ja jestem niepoprawnym optymistą i uważam, że tak. Powiem króciutko, że jak w 1980 roku zaczynałem moją przygodę z żeglugą, to mówiono mi, że w 1995 będę płynął kanałem Odra-Dunaj. No, mamy 2019 i tego kanału nie ma, jak również nie ma kanału śląskiego, aczkolwiek prace koncepcyjne zarówno po stronie czeskiej, już jest studium wykonalności kanału Odra-Dunaj, tak, są prace koncepcyjne na temat kanału śląskiego. Od 3 lat właścicielem portu jest prywatny podmiot, który również go chce rozwijać. Jesteśmy, no może nawet gdybyśmy nie byli w Unii, tak, to i tak by obowiązywały nasze ostre kryteria dotyczące ochrony środowiska, i teraz, żeby cokolwiek zacząć, to jest mnóstwo papierkowej roboty, tak, że etap przygotowania i planowania jest czasami kilkunastokrotnie dłuższy jak etap realizacji.
Ale tu wejdę w słowo, panie dyrektorze. Pan Mariusz Przybylski, dyrektor delegatury w Kędzierzynie-Koźlu, Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu. No też się będę od nowa uczył tej nazwy. Natomiast niektórzy praktycy, którzy podróżują, wojażują, podpatrują inne inwestycje w innych zakątkach, chociażby w Niemczech, czy nie wiem, Wielkiej Brytanii, czy Austrii, mówią, że tak naprawdę to tylko u nas ta cała papierologia musi obowiązywać, a gdzie indziej robi się trochę inaczej, niestety. No, albo stety.
Trudno mi w to uwierzyć, żeby to było inaczej, ponieważ te procedury unijne dotyczą wszystkich. Natomiast tam rzeczywiście widać tą infrastrukturę żeglugową, jak ona dynamicznie się rozwija, i jeśli tylko zdarzy się jakaś awaria na szlaku żeglownym, jak momentalnie intensywnie rośnie ruch drogowy, tak? I w ogóle, jeśli ktoś tam, no na pewno wielu już teraz jeździ na zachodzie, że tam jest zdecydowanie mniej tirów jak u nas, tak? Ponieważ właśnie część tego transportu przeszła na śródlądowe drogi wodne. I to już nie jest u nas potrzeba, ale konieczność. I dobrze, że zaczęliśmy to od tych 4 lat robić. Oczywiście mówię, ten walec idzie powoli, tak? Są różne nieporozumienia z ekologami, którzy myślą w tych starych kryteriach, że chcemy betonować rzeki, tak? To już teraz tak nie jest. Mało tego, zaczyna się susza, tak? I Odra, znaczy Wisła w Warszawie, widać dno, tak? Widać dno, wyłaniają się artefakty z potopu szwedzkiego. Natomiast tu na tym odcinku tak zwanym skanalizowanym, którzy ekolodzy nie lubią tej nazwy, tak?
Dlaczego?
Mamy stopnie wodne, tak? 23 stopnie teraz w Malczyce, 24 został w końcu w zeszłym roku oddany do użytku. I mamy głębokość na tą chwilę 160, tak? Tranzytową, minimalną, tak? Czyli statki mogą iść w zanurzeniu nawet 1,50 m, a turystyczne bez problemu mogą pływać. Przy czym od Kędzierzyna Koźla w górę do Raciborza i do granicy, no to tylko kajaki, tak? W dół od Malczyc również małe statki o niewielkim zanurzeniu. Czyli takie stopnie wodne, tak, powodują, że my przytrzymujemy tą wodę i dzięki temu może korzystać nie tylko z żeglugi, ale rolnictwo, przemysł, turystyka. Także ja uważam, że jeśli to się robi zgodnie z tymi rygorami ochrony środowiska i żeby ta woda była czysta, żeby nie była zanieczyszczona, tak, to im więcej tej wody, tym lepiej.
Im więcej, tym lepiej. Zgadzam się. Natomiast z uporem maniaka pan dyrektor Mariusz Przybylski się uśmiechnie, bo wynotowałem i powiedział pan kiedyś mądrą rzecz, że my nie możemy tylko mówić, że mamy w planach powrócić do Kozielskiego portu, ale przede wszystkim musimy to zrobić. Mówił pan o tych pracach. Myśmy, również ja na antenie Radia Wnet w ubiegłym roku przy okazji naszych podróży mówiłem o tym, że powstaje ten pierwszy terminal. Jak zakrojone są prace w tym momencie?
To znaczy są tam pobudowane zbiorniki na paliwa, znaczy jeśli chodzi o te skorupy metalowe, tak, ja nie znam się na tej technologii i na razie z przyczyn mnie nieznanych zostały te prace wstrzymane, tak. Ten właściciel portu nie może się dogadać z PKP. To obszernie było tłumaczone w lokalnej prasie, tak. Nie chcę się do tego za bardzo odnosić.
Czy to są te przepychanki na linii Urząd Miasta Inwestorzy PKP, to o czym jest głośno w całej Polsce, że no gdyby nie to niedogadanie, to ta inwestycja ruszyłaby z kopyta.
Jak mówię, ja tu jestem takim jak gdyby organem nadzoru nad żeglugą i nie chcę wchodzić w szczegóły, tak? Mam nadzieję, że się szybko dogadają i ta budowa ruszy, bo jest ona potrzebna miastu Kędzierzyn-Koźle.
Powiedzmy wprost, nie tylko miastu Kędzierzynowi-Koźle, ale również całej Polsce.
Dokładnie, bo część tych właśnie towarów będzie mogła być wożona żeglugą. Jeśli chodzi na przykład o stocznie, które mamy w Kędzierzynie Koźlu, stocznie śródlądowe, stocznia Damen, stocznia Koźle.
Mało kto o tym wie, że są stocznie w głębi kraju.
Są produkowane kadłuby do 110 metrów długości, tak? Aczkolwiek przeważnie do 85. Są budowane holowniki i pchacze, które mogą pływać zarówno na Śródlądziu, jak i na morzu. Są eksportowane do Afryki i tam służą. Także jest budowany w tej chwili statek o napędzie gazowo-motorowym. Także to jest najnowocześniejsze, co obecnie teraz robimy. Są przebudowywane jazy na Odrze, na odcinku opolskim, bo te, które były to w latach 80. zaczynają już na tyle szwankować, że ich eksploatacja jest bardzo uciążliwa. Tak, mają ruszyć przebudowy śluz. Także nie można powiedzieć, że nic się nie dzieje w sensie wkopania łopaty i przebudowy, ale te prace właśnie projektowe no, muszą być zakończone, żebyśmy mogli ogłaszać przetargi i rozpoczynać dalsze prace.
Panie dyrektorze, Mariusz Przybylski, dyrektor delegatury w Kędzierzynie Koźlu, Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu. No to skoro jest tak dobrze, no to czego tych efektów tak nie widać? Patrząc też po rządach dobrej zmiany. Oczywiście nie wszystko uda się zrobić od razu, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Mówimy tutaj o tych proceduralnych, papierologicznych przepychankach. Natomiast skoro mamy wszystko, skoro budują się i statki, i pchacze, i są jeszcze eksportowane, i są inwestorzy, którzy chcą tutaj inwestować, no to czego tak naprawdę brakuje? Czy rzeczywiście tego szacunku i chęci dogadania się Polaków z Polakami, poszczególnych instytucji, które mają głos decydujący? Sam nie wiem.
Ja myślę, że przez te ostatnie 25 lat żegluga została na tyle zaniedbana, że wręcz zapomniana, tak? I no, już nowe pokolenia wyrosły. I ludzie się w ogóle dziwią, że w ogóle coś na tej Odrze jeszcze pływa. I to takie zestawy pchane, które mogą wziąć 1000 ton ładunku, tak? 40 tirów schodzi z drogi. Dlatego teraz działamy nie tylko w tym sensie, że konkretne przygotowujemy plany na rozbudowę Odrzańskiej Drogi Wodnej, ale i też staramy się ludziom to przekazywać, że żeby ta świadomość, że ta żegluga jest potrzebna jako ten czwarty rodzaj transportu, bo inaczej będziemy mieli zapchane drogi, tak? Ta kongestia, takie to mądre słowo.
No to może z ekologami porozmawiać. Słuchajcie, czytajcie się bardziej, głębiej, nie tylko w nagłówki, nie tylko te slogany protestujących grup, ale przede wszystkim to, o co tak naprawdę w tym chodzi.
Być dokładnie, może wtedy... są ekolodzy i ekolodzy, tak? Jedni to rozumieją i cieszą się, że tu jest robione w kierunku rozwoju żeglugi śródlądowej, a są tacy, którzy absolutnie nie chcą nic robić, tak? Wręcz przeciwnie, chcieliby z Odrę przywrócić do tego stanu sprzed 400 czy 500 lat, ponieważ Odra...
Dzikość nieuregulowana, jak mówią.
Właśnie, żeby ta Odra zdziczała, nie stała się moim zdaniem dzika, bo dzika to ona już nie będzie. Mało jest rzek dzikich w Europie. Natomiast jeśli chodzi o Odrę, tak, ale Wisłę też, to jest kwestia, że to 200-300 lat temu było. Na Odrze właśnie w tym roku obchodzimy 200-lecie podpisania protokołu bogumińskiego. 7 lipca 1819 roku został podpisany protokół w Boguminie, bardzo blisko nas, od którego rozpoczęło się systemowe, były wtedy wojny napoleońskie, inne, a mimo wszystko wytyczyli szlak, kilometraż i w 1892-1894 rozpoczęli budowę i ukończyli 15 stopni wodnych, które poprawiały żeglugę. I po czym na początku XX wieku były budowane znacznie większe stopnie, no i potem się robiło coraz mniej, coraz mniej, coraz mniej, no a w tej chwili...
No właśnie, jest jak jest, natomiast trzymamy kciuki, bo pan tutaj nie ustaje, a propos, jest pan chyba pasjonatem i wielkim zwolennikiem, aby do tego portu kozielskiego wrócić. Będziemy tutaj powracać, panie dyrektorze.
Bardzo.
Mariusz Przybylski, dyrektor delegatury w Kędzierzynie-Koźlu Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu, a dla naszych rządzących, no takie porównanie, w roku 1918 Paderewski, Dmowski, Piłsudski zrobili z trzech ziem obcych sobie po 123 latach nocy zaborów silne państwo. Gdyby nie II wojna światowa, przypuszczam, w tym momencie bylibyśmy potentatem gospodarczym, mocniejszym, silniejszym nawet niż Niemcy. Natomiast po roku 1989 wszyscy wiemy. Trzy kropki. Radio Wnet w Podróży, Kędzierzyn-Koźle, Mariusz Przybylski. Dziękuję pięknie.
Dziękuję bardzo.
Chwila muzyki i zaraz przenosimy się pod niebo Ukrainy, bo za chwilę ukraiński wnetowy zwiat. Ukraiński zwiat wnet, panie i panowie, chwila muzyki, bo tutaj Karol Smyk, czarując ten niezwykły dżingiel, no jednak wyobraził sobie właśnie ten klimat, który przeżywa teraz Paweł Bobołowicz. Witam cię serdecznie, Pawle. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie. Witam z głębokiego, dalekiego i przepięknego Polesia.
No właśnie, co w tym Polesiu? Jaka temperatura? Bo przed chwilą byliśmy też w Londynie. Aleks Sławiński mówi, że dzisiaj będzie plus 39, chyba nie tylko w słońcu, w sercu Albionu, w sercu Wielkiej Brytanii. Natomiast jaka pogoda ciebie wita, kiedy przemierzasz naszym rumakiem Radia Wnet te przepastne pola i lasy Ukrainy, Pawle?
Muszę się przyznać, że wczoraj miałem bardzo dużo szczęścia. Jechałem tak, musiałem przejechać taki odcinek trochę większy i jechałem w przepięknej pogodzie. To pozwalało po prostu na podziwianie poleskich krajobrazów, które naprawdę są unikalne. Opowiadałem o tym wczoraj w audycji popołudniowej Łukasza Jankowskiego, ale być może państwo tego nie słyszeliście. Ja muszę się podzielić tą refleksją, bo po prostu przejazd przez Polesie, zobaczenie tego, co właściwie najczęściej znamy, może z piosenek, może ze wspomnień czasami, ale z literatury, to jest coś niebywałego. łąki, w lasy, jeziora, olbrzymia liczba jezior, rzek. To wygląda tak prawdziwie, tak naturalnie. Takie krajobrazy nie zachowały się w wielu częściach Europy, a tutaj one są i są bardzo autentyczne i ludzie są bardzo autentyczni. Wielokrotnie zatrzymywałem się, jak powiedziałeś, na naszym radiowym motocyklu i rozmawiałem z tymi, którzy jechali furmankami. U nas już ten widok nie jest taki popularny, zwłaszcza, że tutaj ta furmanka różni się. Też musicie Państwo to zobaczyć. Trochę zdjęć zrobiłem, specjalna taka uprząż drewniana. W Polsce być może są takie formy gdzieś w jakichś regionach, ale ja ich nie spotkałem, więc to też jest nadzwyczajne. A po tych jeziorach, po tych rzeczkach przemykają łódki, takie drewniane łódki, na których można zobaczyć osoby, które łowią ryby albo po prostu się przemieszczają. Wczoraj miałem nawet taką refleksję, że właściwie tutaj po Polesiu to powinno się po prostu pływać łódką, a nie jeździć motocyklem, który, jak Państwo wiecie, bardzo lubię. No oczywiście, no nie mogłem sobie podarować, żeby nie wjechać na te łąki, wśród których są rozlewiska, spojrzeć na niebo przepiękne. Wczoraj wisiały takie potężne chmury, ale jednocześnie świeciło słońce, a jak dojechałem do celu mojej podróży, a tym celem jest miasto Kamień Koszyrski, to wtedy po prostu już jak siadłem, lunął deszcz i to była taka potężna zlewa w Kamieniu Koszyrskim. Zabrakło prądu, ale udało mi się jeszcze po południu z Państwem w audycji porozmawiać. A Kamień Koszyrski nieprzypadkowo, muszę tutaj zdradzić tajemnicę, zdradziłem już ją wczoraj, ale ci, którzy nie słyszeli, przyznam się do tego, bo to nie tylko miasto, które chciałbym odwiedzić ze względu na to, żeby Państwu opowiedzieć o Polesiu, ale to też moje rodzinne korzenie. W 1935 roku tu urodził się mój tata, tutaj do dzisiaj stoi dom rodzinny zbudowany w 1939 roku. Stąd moja rodzina musiała uciekać w 1944 roku, a w tej całej zawierusze wojennej i w sytuacji, kiedy jeszcze nie weszli Sowieci, już wyszli Niemcy, a miasto było zagrożone wejściem ukraińskiej powstańczej armii, co mogło skończyć się rzezią. Polacy w ciągu jednej nocy miasto opuścili. Moja rodzina też. Ale od kilku lat do Kamienia Koszyrskiego powracam. Jestem tutaj przyjmowany niezwykle gościnnie i przez tych, którzy znają i słyszeli o rodzinie Bobołowiczów, bo w samym centrum Kamienia Koszyrskiego stał duży hotel i restauracja mojej rodziny, ale też przez tych, którzy po prostu widzą i tak jak wczoraj widzieli nasz radiowy motocykl, pytają się skąd, dlaczego tutaj przyjechamy. Jak słyszą, że jestem polskim korespondentem, to jeszcze bardziej otwiera serce, a i języki, i chętnie osoby tutaj rozmawiają na tym dalekim poleskim miasteczku. Mieście, które zresztą historycznie było, przechodziło z województwa wołyńskiego do województwa poleskiego, tak się działo w II Rzeczypospolitej, a dzisiaj znowu jest w ramach województwa wołyńskiego na Ukrainie, 30 kilometrów od granicy z Białorusią. Przez miasteczko płynie urocza rzeczka Cyr, ta nazwa też jest mi znana od samego tam najmniejszego dzieciństwa i wspomnienia taty. No ale wspomniałem o tych osobach, które są tutaj i w tych wspaniałych osobach, z którymi rozmawiam. I mam dzisiaj dla Państwa inną formę kontaktu. Zazwyczaj emituję dźwięki i rozmowy, które nagrywam, a dzisiaj z samego rana poprosiłem, żeby przyszła do miejsca swojego pracy pani Natalia Pas, dyrektor Muzeum Krajoznawczego w Kamieniu Koszyrskim, bo to jest osoba, która po prostu najwięcej o Kamieniu Koszyrskim i o tych okolicach wie. Dobrego dnia, pani Natalia.
Dobrego dnia, wszystkim słuchaczom.
Pani Natalia się przywitała ze wszystkimi słuchaczami. Pozwólcie Państwo, że w chwilę porozmawiamy. Tomku, krzycz na mnie, jeżeli przekroczę czas. Mam nadzieję, że usłyszę. Pani Natalio, Wołyń, Polesie. Gdy my po sprawdzi znajdujemy się? Czemu Wołyń, czemu Polisja?
No, zresztą my znajdujemy się na Wołyńskim Polisji. Tobto Kamień Koszyrski kraj, to terytoria Poliskiej zony, ale terytorialno wchodzi do Wołyńskiej oblasti.
Pani Natalia mówi, że znajdujemy się na Wołyńskim Polesiu, bo pytałem się właśnie, jak należy mówić, czy należy mówić Polesie, czy należy mówić Wołyń. A terytorialnie znajdujemy się na, administracyjnie znajdujemy się w województwie wołyńskim. Kamień Koszyrski, to stare miasto, to miasto, jakie ma wyłuczesną historię.
Так, це дуже древня історія нашого міста і нашого краю. І перша писемна згадка про Камінь-Каширське відноситься до 1196 року. Хоча варто сказати, що історики дотепер сперечаються щодо першої писемної згадки і називають різні дати.
А перша змінка писемна о Камінь-Каширському походить уже з 1196 року, але пані Наталія говорить, що історики сперечаються о ту дату і о ту змінку. А для чого так?
Ну, тому що от зараз відкрились нові можливості вивчення історії, і от є деякі сумніви щодо цієї дати.
Але можемо бути впевнені, що тут стояв замок Казиміра Великого. Це вже якби така інформація, яка є, можна її прочитати. Хоча...
Ну так, зрештою, от дата 1196 рік якраз пов'язана із волинським князем Романом Стеславовичем, який побудував на цьому місці фортецю для захисту північних кордонів Волинської землі. А фортеця була дерев'яна, згодом вона була знищена, а вже відбудовували, насправді, в 1366 році муровану з каменю. Фортеця була відбудована з каменю.
А пані Наталія мовила о тим, що початок, ten 1196 рік, то Ростислав Мстиславович, вtedy був tutaj замок drewniany, а później już w XIV wieku pojawił się zamek murowany, to ten zamek, który z kolei ja wspomniałem w pytaniu, zamek Kazimierza Wielkiego. Niestety tego zamku zobaczyć nie można, można zobaczyć tylko pozostałości, wały ziemne, to zostało w kamieniu koszerskim. Kamień koszerski, jego historia, czy miasto rozwitku, czy miasto jakie, no nie była jego prosta historia. Policja cenuje dużo bogaty rejon.
Ну так, однозначно. Хоча, зрештою, місто, звичайно, розвивається, історія більше сягає більше 800 віків, і це були різні були періоди, коли місто було і під литовськими князями, і під владою Польщі, і коли було визволене. Тобто такі періоди насправді неоднозначні, така і трагічна, і героїчна історія Полісся, як і, зрештою, історія інших міст, населених пунктів України.
Pani Natalia przypomina, że miasto było pod różną władzą, pod litewską, pod polską, a pani Natalia użyła sformułowania, że było wyzwolone. Ja rozumiem, że to odnosi się do czasu II wojny światowej. Tutaj jest bardzo dużo zresztą pomników na tym terenie, które nie zostały zdekomunizowane jeszcze, tych pomników poświęconych Armii Sowieckiej po drodze. Teraz jest oczywiście w składzie Ukrainy i pani Natalia wspomniała, że ta historia była też tragiczna i była heroiczna, o tej tragicznej historii, przynajmniej o jednym z jej elementów wspomniałem. A jakie życia jest zaraz w kamieniu koszyrskom? Czy kamień załyszył się daleko od osnownych szlaków, żeby tu popasty, no, posprawdzić, trzeba specjalno przyjechać w kamień koszyrski.
Ну так, насправді. Зрештою, дуже шкода, що останнім часом взагалі не діє залізниця, залізничне сполучення із Ковелем, яке було, залізниця була побудована ще в 13-15 роках, і вона була такою важливою артерією для життя і міста, і краю. На жаль, тепер вона вже так якби запустіла, вона майже не діє, і лише деякі там деколи йдуть потяги, і це дуже рідко. Тому, зрештою, колись був і авіасполучення було із Каменя Каширського до Луцька і до селища Великий Обзір, от це тепер село Камінь Каширського району, нині тепер теж того немає, тобто залишився лише шлях автомобільний. Але тим не менше, люди звикли, люди мають автомобілі, курсує громадський транспорт, і великої якоїсь проблеми із доїздом до, скажімо, більш потужних міст, таких як навіть Ковель чи обласний центр Луцьк, немає. Сполучення дуже хороше і з Києвом, і з Польщею, зрештою, і через Ковельський автовокзал ходять різні автобуси і в Литву, тобто...
Pani Natalia tutaj trochę zaprotestowała przy moim pytaniu, bo zapytałem o to, że specjalnie właściwie trzeba przyjechać do Kamienia Koszyrskiego, że to jest taki punkt, do którego inaczej się nie dotrze. Faktycznie pani Natalia potwierdziła, że nie działa w tym momencie normalnie kolej, chociaż stoi przepiękny stary dworzec drewniany jeszcze przedwojenny i warto go zobaczyć. To jeden z tych pięknych budynków w Kamieniu Koszyrskim, który na pewno warto odwiedzić. Czasami według pani Natalii pojawiały się tutaj pociągi. Latały też samoloty, nawet do pobliżu pobliskiego Łódzka, czyli do stolicy województwa wołyńskiego, ale już też nie latają. Podstawowym środkiem transportu tutaj pozostaje samochód. Nie można dojechać do tego centrum obwodowego do 120 km do Łódzka, 40 km do Kowla, ale no tak jak Państwu mówiłem, ta droga jest rzeczywiście urocza i właściwie aż się wydaje, że to powinien być główny region turystyczny. Przypomina to trochę Polesie po polskiej stronie, to Polesie Chełmskie, ale
Polesie niezwykle, Pawle, powiem szczerze, Polesie niezwykle i marzy mi się, Pawle, że tak jak czytałem Podróże z Herodotem, ten niezwykły wstęp mistrza Ryszarda Kapuścińskiego, to też gdzieś kiedyś niedawno przeczytam taką książkę z podpisem Paweł Bobołowicz i ta twoja podróż sentymentalna, której ci zazdroszczę. Kamień Koszyrski, a my jesteśmy, drogi Pawle, gdzie? W Kędzierzynie Koźlu i dzisiaj 19 dzień naszych peregrynacji. Proszę się pokłonić swojej rozmówczyni, pokłoń się pięknej ziemi,
Pani
twojej ziemi rodzinnej.
Спасибі вам. До зустрічі. Приїжджайте до нас в Камінь-Каширський. Я вірю, що вам буде тут цікаво. Нам є що вам показати, що спрезентувати. Так що чекаємо вас.
To były zaproszenia od pani Natalii Paz, dyrektor Muzeum Krajoznawczego. Ja też, proszę państwa, zapraszam i zachęcam. Tą noc spędziłem nad jeziorem Oziórko w pobliżu Kamienia Koszyrskiego. Przepięknie. Tomek, ty też przyjeżdżaj. Dziękuję bardzo.
Koniecznie. W przyszłym roku, Paweł, jadę z tobą. A co? Damy radę. I będzie podróż sentymentalna.
Dwa motocykle.
Razy dwa. A jak? Paweł Bobołowicz, panie i panowie, z Kamienia Koszyrskiego. My z naszą platynową ekipą jesteśmy gdzie? W Kędzierzynie Koźlu, a w Warszawie już pewnie niepokoi się. Maciek, masz czas taki jak zawsze, czyli 7-8 minut. Maciej Jastrzębski i przegląd prasy arabskiej. Niezwykła, dynamiczna godzina w poranku wnet. Panie i panowie, jest punktualnie godzina 8.04 i oddaję głos naszym kolegom w Warszawie w cudnej paście przyziemnej 39.